Znam taki przykład z Lublina. Na nowym osiedlu miasto miało 3 wolne działki do zagospodarowania i mieszkańcy domagali się, żeby na przynajmniej jednej z tych działek powstało właśnie przedszkole. Prezydent Lublina dał jedną z tych działek kościołowi, to znaczy sprzedał z bonifikatą. Ta działka stoi wolna. Natomiast przedszkole powstało na działce, którą kościół miał skądinąd i teraz miasto wynajmuje tę przestrzeń od kościoła i płaci co roku czynsz warty miliony złotych.
Nazywam się Agata Kowalska. Jestem dziennikarką OKO.press i umiem zadawać pytania. Wciąż jeszcze wierzę, że świat można ponaprawiać, więc swoich gości, polityków i ekspertki pytam o rozwiązania. Swoje tematy dorzucacie i wy, słuchaczki i słuchacze powiększenia. Wspólnie wyrywamy się z pułapki, że nic się nie da i że nic nie ma sensu. Zawsze dochodzimy do sedna. No, prawie zawsze. Zapraszam. Dlaczego w 2023 roku samorządy wciąż oddają kościołowi ziemię za bezcen? Odpowiedzi poszukamy w mieście, w którym grunty są na wagę złota, a właściwie to droższe. Czyli w Warszawie. Ale problem nie dotyczy tylko stolicy. Wiele gmin i powiatów w Polsce przekazuje kościołowi atrakcyjne działki. Szczególnie miasta. Szczecin, Kraków, Wałbrzych, Toruń, Olsztyn. Dlaczego wciąż to robią? Czy już nie dość oddano? Sprawdzimy to dzisiaj w powiększeniu. Należy Wam się jednak wcześniej słówko wyjaśnienia. Ten odcinek miał w zamyśle mieć 4 części. Chciałam porozmawiać ze stołecznym dziennikarzem, który historię oddawania przez Warszawę kościołowi pewnej działki śledzi od 15 lat. Potem planowałam przepytać prawniczkę, ekspertkę, której stowarzyszenie nie tylko zna się na przepisach związanych z oddawaniem ziemi kościołowi, ale tworzy ogólnopolskie raporty na ten temat. W podcaście miał też wystąpić mój redakcyjny kolega, który od lat śledzi afery w stosunkach państwo-kościół. No i oczywiście o sprawę zamierzałam zapytać warszawski ratusz, czyli samorząd, który wydał konkretną decyzję wobec konkretnej działki przekazywanej właśnie za bezcen kościołowi. Jeden odcinek, 4 rozmówców. Nie ze wszystkimi udało się porozmawiać. Czy już się domyślacie, kogo tutaj zabraknie? No, ale nie wyprzedzajmy faktów. Najpierw przespacerujmy się na warszawskie Odolany. A moim pierwszym rozmówcą jest Michał Wojtczuk, dziennikarz Gazety Stołecznej. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry.
1 grudnia napisałeś tekst o tytule Ratusz oddaje Kurii Warszawskiej z 99% bonifikatą działkę pod kościół na Odolanach. A już następnego dnia musiałeś pisać kolejny tekst, bo miasto zmieniło zdanie. Przespacerujmy się więc wspólnie na te Odolany i opowiedz nam proszę, o jaką działkę chodzi, gdzie ona leży, jak jest duża, co tam teraz stoi i co jest planowane.
Odolany to jest właściwie centrum Warszawy. Tam wyrasta taka nowa subdzielnica. Właściwie w tej chwili już w nowych blokach mieszka 20 tysięcy ludzi i wciąż powstają nowe. I to nowe wielkie osiedle sąsiaduje z terenami kolejowymi. I na pograniczu tych dwóch rejonów, tam gdzie już właściwie powstało miasto i tam gdzie są tereny kolejowe, jest działka u zbiegu ulic Grodziskiej i Sowińskiego. I 0,5 hektara u zbiegu tych dwóch ulic miało dostać w użytkowanie wieczyste archidiecezja warszawska. Tam w tej chwili nic nie ma, są krzaki, nad działką trochę na ukos przechodzi linia wysokiego napięcia.
Co chciałby zrobić z tą działką kościół i skąd wiemy, co chciałby zrobić?
W 2018 roku, kiedy Rada Warszawy podjęła uchwałę o przekazaniu tej działki, kościół mówił, że na Odolanach potrzebna jest budowa nowej świątyni. To jest nowe osiedle, w ramach tego osiedla kościoła nie ma. Co prawda w pobliżu są nawet 2, ale trzeba przechodzić przez jakieś duże ulice. Pewnie nie jest to wygodne dla tych, którzy do kościoła chodzą.
Kwadrans. Sprawdziłam na Google Maps. Około kwadransa wędruje się do istniejących kościołów z tego osiedla. No, rzeczywiście niezbyt atrakcyjny to spacer, bo trzeba przejść przez jedną z miejskich autostrad. Czy wiemy, dlaczego miasto zdecydowało się na przekazanie tej działki kościołowi w użytkowanie wieczyste za tak wysoką bonifikatą? Co stało za tą decyzją?
Praprzyczyną było to, że po II wojnie światowej archidiecezja warszawska straciła grunty w Warszawie. Zostały one znacjonalizowane dekretem Bieruta. Między innymi odebrano kościołowi grunty na terenie dzisiejszego Starego Miasta. Kilkanaście lat temu postanowiono zadośćuczynić tej stracie i kościół miał wtedy dostać inną działkę na Ursynowie, tuż obok kopyt Filat w parku na Ursynowie.
Zaraz. Zatrzymajmy się tutaj. Państwo polskie po 1989 roku zdecydowało, że trzeba zadośćuczynić kościołowi za te wszystkie straty materialne z czasów powojennych, z czasów PRL. Powołano specjalną komisję, tak zwaną komisję majątkową, która rozpatrywała wnioski Kościoła katolickiego dotyczące zwrotów. I Kościół, zgodnie z tymi procedurami, wystąpił do komisji majątkowej również w sprawie działki na Starym Mieście w Warszawie. Tyle tylko, że komisja majątkowa nigdy nie podjęła ostatecznej decyzji. Nigdy nie zapadło jej rozstrzygnięcie, raz na zawsze sankcjonujące konieczność zwrotu kościołowi tej działki. Dlaczego więc miasto Warszawa tak usilnie próbuje od kilkunastu lat oddać kościołowi jakąś cenną ziemię? To pytanie zadałam m.in. warszawskiemu ratuszowi. Co odpowiedzieli urzędnicy prezydenta Trzaskowskiego? O tym później. Na razie wróćmy do parku na Ursynowie, gdzie miał stanąć kolejny kościół.
Ta decyzja wtedy wzbudziła bardzo duże protesty mieszkańców Ursynowa, bo nie wyobrażali sobie kościoła tuż obok górki w lubianym parku. No i te protesty przybrały taką siłę, że w którymś momencie miasto wycofało się z tej oferty i poszukano innego gruntu. Kościół postawił warunek, że ma być to na terenie nowego osiedla, ponieważ chce krzewić swoją misję z docieraniem do mieszkańców Warszawy. No i wybrano grunt na Odolanach, które już wtedy się zabudowywały. Początkowo była to działka w troszeczkę innym miejscu, w miejscu, w którym dzisiaj już działa szkoła. I zamiast tej, na której dzisiaj stoi szkoła, wybrano działkę u zbiegu Sobińskiego i Grodzickiej. Tylko, że to też jest działka, w której jest potrzebna druga szkoła, no bo osiedle na 20 tysięcy ludzi z perspektywą dalszych wzrostów to jest właściwie no, miasteczko i jedna szkoła tam nie wystarczy.
Piszesz, że ratusz wycenił tę działkę na 36 milionów złotych. Tyle, moi drodzy, pół hektara w Warszawie kosztuje. To jest uczciwa cena, prawda? Te 36 milionów.
Tak, ona jest świeża, nie jest zaktualizowana.
Rynkowa, można powiedzieć. Ale Kościół oczywiście nie zapłaci takich pieniędzy. To użytkowanie wieczyste na 99 lat zostało objęte 99% bonifikatą. To ile traci miasto, ile zyskuje Kościół, jak możemy to przełożyć na pieniądze?
To wygląda tak, że Kościół miałby do zapłaty nieco ponad 5400 zł pierwszej opłaty, a później rocznie uiszczałby 1000 zł za te pół hektara, no, blisko centrum miasta. Więc są to bardzo korzystne warunki. Pamiętajmy, że to w założeniu, w praprzyczynie ma być rekompensata za utracone ziemię w centrum Warszawy.
To teraz przejdźmy może do tego, dlaczego miasto znowu w tej historii zmieniło zdanie, zmieniło decyzję. Ja podawałam te dwie daty. 1 grudnia ukazuje się twój tekst o tytule Ratusz oddaje kurii warszawskiej działkę pod kościół na Odolanach. 2 grudnia ukazuje się twój drugi tekst. Trzaskowski cofa decyzję o przekazaniu działki archidiecezji. Co się stało w ciągu tej doby?
Zgaduję, że prezydent Trzaskowski przeczytał mój tekst. Jest to dosyć niefortunna z jego punktu widzenia decyzja na kilku poziomach. Prezydent Trzaskowski ma wyborców między innymi liberalnych, między innymi tych, którzy mają dość sceptyczne podejście do kościoła, więc od razu na tym poziomie przekazanie ziemi archidiecezji jest trochę wątpliwe i może podcinać jego elektorat. Drugi poziom jest taki, że mieszkańcy Odolan, no to jest taka specyficzna dzielnica, gdzie mieszkają właściwie sami młodzi ludzie. To jest taki korowy elektorat Platformy Obywatelskiej i Rafała Trzaskowskiego, chociaż w ostatnich wyborach aż 20% głosów na tym osiedlu zdobyła Polska 2050. Więc pewnie w interesach Rafała Trzaskowskiego i Platformy Obywatelskiej nie jest wspieranie swojej politycznej konkurencji. Również tą polityczną konkurencją są ruchy miejskie i Lewica, które bardzo szybko krytykowały decyzję o przekazaniu działki kościołowi. Z politycznego punktu widzenia to było błędne i chybione.
Tu rozrysowałeś nam mapę polityczną na Odolanach, ale też ciekawe są wyniki głosowania Rady Miasta w tej sprawie w 2018 roku. Kiedy radni od prawa do lewa, z wyjątkiem chyba dwóch osób, które się wstrzymały, poparli decyzję o przekazaniu tej działki. Lewica też była za. To dosyć duża zgoda panowała wówczas, w tym 2018 roku
nie jest,
w Radzie Miasta.
Nie jest częste, żeby aż tak zgodni byli radni. No, pamiętajmy, że to było 5 lat temu i w ciągu tych 5 lat przebyliśmy w Warszawie jednak pewną drogę. W Polsce zresztą też w stosunkach państwo-kościół.
Tak jest.
Pamiętajmy też, że to był element pewnej układanki. To była korekta umowy na oddanie gruntów kościołowi w ramach rekompensaty.
No i znów, zatrzymajmy się na chwilę. Jakiej umowy? Jakiej ugody? Gdzie jest jej treść? O to też zapytałam warszawski ratusz. Ich odpowiedź? Musicie jeszcze chwilę poczekać. Słowa umowa użył też Rafał Trzaskowski, który zatwitował 2 grudnia po ukazaniu się tekstu Michała Wojtczuka, dziennikarza, który oprowadzał nas po Dolanach. A co napisał Trzaskowski?
Umów należy dotrzymywać, ale należy też określić priorytety. Na dziś, na Odolanach, ważniejsza jest szkoła. Dopóki nie określimy jej miejsca na tej lub innej działce, żadne przekazywanie działki na cele kultu nie będzie możliwe. Zarządzenie zostanie uchylone.
Zaciekawiło mnie, o jakiej umowie pisze prezydent Warszawy. Umowie, której należy dotrzymywać. Poprosiłam więc o wywiad warszawski ratusz. Nie oczekiwałam oczywiście rozmowy z samym prezydentem, ma ważniejsze sprawy na głowie, ale liczyłam na to, że któryś urzędnik lub urzędniczka znajdzie chwilę i wyjaśni, dlaczego w 2023 roku miasto zdecydowało się oddać kościołowi jakąś działkę za bezcen, a potem się z tego wycofało. Niestety biuro prasowe warszawskiego ratusza poinformowało mnie, że nie weźmie udziału w rozmowie, ale obiecało odpowiedzieć na pytania. A ponieważ pytania to jest coś, co lubię najbardziej, to kilka wysłałam. Konkretnie 5. Pierwsze, najważniejsze, dotyczyło owej tajemniczej umowy. Pytałam, czy decyzja Rady Miasta i prezydenta miasta dotycząca przekazania archidiecezji warszawskiej działki na Odolanach zapadła w wyniku umowy z kościołem. Jeśli tak, to jaka jest treść tej umowy? Jeśli nie, to o jakiej umowie pisał na Twitterze prezydent Trzaskowski? I dostałam odpowiedź. Pozornie jest ona na temat. Zresztą same i sami posłuchajcie.
16 września 2005 roku, w ostatnich dniach prezydentury Lecha Kaczyńskiego, przed Komisją Majątkową została zawarta ugoda pomiędzy miastem stołecznym Warszawą a warszawską kurią. Ugoda dotyczyła nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości położonych na Ursynowie pod Kopą Cwila. Kuria planowała w tym miejscu budowę kościoła. Przekazanie nieruchomości nastąpiło w drodze rekompensaty za utracone po wojnie śródmiejskie grunty na Starym Mieście.
I tu zaczyna się robić ciekawie. A potem będzie jeszcze ciekawiej, obiecuję. Komisja Majątkowa, tak jak mówiłam na początku podcastu, nigdy nie podjęła samodzielnie decyzji w sprawie tej konkretnej działki na Starym Mieście. Przez 15 lat Kościół czekał na rozpatrzenie swojego wniosku dotyczącego starówki. Miasto twierdziło, że nie ma podstaw, żeby oddawać Kościołowi tę działkę i przytaczało argumenty historyczne, urbanistyczne, a nawet dotyczące praw lokatorów. Broniło się więc zaciekle. Natomiast nagle, w 2005 roku, Lech Kaczyński, ówczesny prezydent Warszawy, podejmuje decyzję o dogadaniu się z kurią. Ale nie podpisuje umowy z kościołem gdzieś na boku. Nie. Korzysta z działającej wówczas jeszcze Komisji Majątkowej. Dlaczego to robi? Otóż zgodnie z przepisami ustawy, ugoda zawarta przed Komisją Majątkową jest po pierwsze ostateczna, a po drugie ma moc sądowego tytułu egzekucyjnego. Czyli jest twardą podstawą do dalszych działań Rady Miasta i prezydenta. Myślicie, że to koniec? Że wszystko już jasne? Lech Kaczyński podjął korzystną dla Kościoła decyzję, umocował ją w strukturach Komisji Majątkowej, a obecne władze Warszawy po prostu próbują wybrnąć z problemu? Nie. To nie jest takie proste. Warszawa słynie z tego, że nie posiada odpowiedniej ilości planów zagospodarowania przestrzennego. W stolicy w efekcie można budować byle co, byle gdzie, za pomocą tzw. WZ-ek. I tak prawdopodobnie miało stać się z kościołem na Ursynowie. Tam nie było planu zagospodarowania. Ale mieszkańcy zaczęli protestować. Tak jak opowiadał Michał Wojtczuk, zależało im na parku, a nie na świątyni. I miasto przychyliło się do tych protestów. W 2011 roku uchwalając plan zagospodarowania. Pisze o tym zresztą biuro prasowe w mailu odpowiadającym na moje pytania.
W roku 2011 w życie wszedł miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tej części Ursynowa. Nie zezwalał on na zabudowę działek przekazanych wcześniej kurii.
Ciekawy zwrot akcji, prawda? Ale wiemy jednocześnie, będąc w roku 2023, że na tym sprawa się nie skończyła. Miasto szukało zamienników. Zaproponowało kościołowi kolejne działki. Nowe działki. Znów fragment maila z ratusza.
W 2013 roku Rada Warszawy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na Bemowie i Odolanach na rzecz archidiecezji warszawskiej, co ostatecznie miało zamknąć sprawę roszczeń majątkowych kościoła wobec stolicy.
Jak wiemy, choćby z wcześniejszej rozmowy z Michałem Wojtczukiem, na tym sprawa się nie zakończyła. Działki okazały się być potrzebne pod szkoły i szukanie odpowiedniego terenu dla kościoła trwało. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze zostało przez ratusz pominięte. Dlaczego miasto szukało zamienników? Przecież ugoda z kurią została zawarta przed komisją majątkową. Była ostateczna i została wykonana. Przekazano kościołowi ursynowskie działki. I dopiero 6 lat później uchwalono dla tych działek plan zagospodarowania przestrzennego. Owszem, niekorzystny dla kościoła, ale to nie było przedmiotem sporów, negocjacji i ugody w 2005 roku. Nie istniał żaden powód, żeby Rada Miasta Warszawy nagle w 2013 roku przekazywała za bezcen działki na Bemowie czy właśnie na Odolanach archidiecezji warszawskiej. A jednak to zrobiła. Na jakiej podstawie? W 2013 roku, kiedy miasto nagle oferuje kościołowi nowe grunta, prezydentem jest Hanna Gronkiewicz-Waltz, przedstawicielka Platformy Obywatelskiej. Jak wiemy, sprawa się wówczas nie skończyła i miała ciąg dalszy w 2018 roku i teraz w 2023 za prezydentury Rafała Trzaskowskiego. Ale cały czas nie jest jasne, dlaczego ci kolejni prezydenci idą na ugody z kościołem, chociaż nie muszą, a następnie szukają dla kościoła nowych, atrakcyjnych gruntów ponownie, chociaż nie muszą. Na to pytanie nie znalazłam odpowiedzi w mailu z biura prasowego ratusza. Ta odpowiedź jest zgrabnie sformułowana. Wydaje się, że wyczerpuje temat. Ale nie wyczerpuje, bo ja wciąż nie rozumiem, dlaczego tyle lat po zakończeniu działania komisji majątkowej miasta, gminy, powiaty oddają kościołowi ziemię. Zaraz jeszcze chwilę temu poświęcimy. Aha, jednym z tych 5 pytań, na które nie uzyskałam odpowiedzi, było to o powód, dla którego ratusz nie chce ze mną rozmawiać. Szkoda. Może więcej byśmy zrozumieli. Moim drugim gościem jest pani Agnieszka Filak, prawniczka specjalizująca się m.in. w prawie wyznaniowym i prezeska Stowarzyszenia SOISZ. Stowarzyszenie SOISZ to jest organizacja, która zajmuje się m.in. monitorowaniem zjawiska oddawania ziemi, gruntów, nieruchomości kościołowi. Badacie to już od kilku dobrych lat, co jakiś czas wydajecie raporty i chciałabym dzisiaj skorzystać z waszej wiedzy. Czy to jest wyjątek, ta warszawska historia, zaszłość pewna, czy też nie? Czy oddawanie za bezcen ziemi kościołowi się tak naprawdę skończyło?
Może zacznę od tego, że nie kościołowi, a kościołom, bo oddawanie czy przekazywanie gruntów dotyczy nie tylko kościoła rzymskokatolickiego, ale też innych kościołów. To takie małe doprecyzowanie. Po drugie, ja jako prawnik wolałabym nie używać określenia bezcen, natomiast faktycznie miasto przyznało 99% bonifikatę i to jest duża bonifikata, chociaż z naszych badań wynika, że dość powszechna.
Ja na początku podcastu wymieniłam kilka miast, o których wiem, że takie działki atrakcyjne przekazały kościołowi. Szczecin, Kraków, Wałbrzych, Toruń, Olsztyn, właśnie Warszawa. Czy wy macie jakiegoś rodzaju mapę, czy też zjawisko dotyczy Polski jak długa i szeroka?
W pierwszym raporcie, do którego już się odwoływałam, myśmy badali sprzedaż nieruchomości z bonifikatą przez powiaty w latach 2015-2020 i z naszych ustaleń wynika, że najwięcej nieruchomości zostało przekazanych w województwie dolnośląskim. Kolejne miejsca na podium to było województwo zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie. Więc tak, zjawisko sprzedaży ma miejsce w całej Polsce, natomiast największa wartość nieruchomości to są te 3 województwa.
Działka, o której rozmawiałam przed chwilą z Michałem Wojtczukiem, to jest już 3. działka, którą miasto chce przekazać kościołowi, ale przyczyna, praprzyczyna, jak mówił Michał Wojtczuk, jest ta sama. Po wojnie kościół stracił atrakcyjne działki na Starówce i postanowiono mu to jakoś zrekompensować. A pani mówiła o jakimś zupełnie innym trybie, w ogóle niezwiązanym z wydarzeniami po II wojnie światowej. Czy my tu mieszamy dwa porządki? To znaczy może nie my, tylko miasto.
Jeśli chodzi o nieruchomości, kościoły i związki wyznaniowe, to można mówić o trzech trybach. O procesie rewindykacji. On w odniesieniu do Kościoła Rzymskokatolickiego zakończył się w roku 2012, bo wtedy przestała pracować Komisja Majątkowa dla Kościoła Rzymskokatolickiego i to byłby jeden tryb. Drugi tryb to jest tryb przewidziany w ustawie o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, który pozwala podmiotom kościelnym funkcjonującym na tak zwanych ziemiach odzyskanych o ubieganie się o przekazanie konkretnego areału ziemi rolnej. I mamy trzeci typ postępowania, mianowicie wnioskowanie o sprzedaż nieruchomości z bonifikatą.
Pierwszy tryb, który pani wymieniła, rewindykacja, wynika bezpośrednio ze strat, jakie poniósł Kościół po II wojnie światowej, kiedy komuniści zaczęli Kościołowi majątek nacjonalizować.
Tak.
A te dwa pozostałe tryby, jakie tutaj muszą wystąpić warunki?
Jeśli chodzi o podmioty kościelne funkcjonujące na ziemiach odzyskanych, to tutaj ciągle mamy do czynienia z pewnego rodzaju rekompensatą za majątki utracone również po II wojnie światowej w związku ze zmianami granic. Natomiast jeśli chodzi o zakup nieruchomości z bonifikatą przez kościoły i związki wyznaniowe, to jest szczególny tryb, który pozwala wnioskować kościołom i związkom wyznaniowym o sprzedaż określonej nieruchomości z bonifikatą na cele kultu religijnego.
Przyjrzałam się tej ustawie. Tam nie tylko kościoły i związki wyznaniowe mogą sięgać po taką atrakcyjną ofertę, również organizacje charytatywne, a nawet sportowe, tak, różnego rodzaju podmioty.
Tak. Tak.
Czyli tak naprawdę ten trzeci tryb, bo to jest ten, o którym mówimy również w przypadku warszawskim, wynika z dobrej woli dwóch stron. Oto jedna strona chce działać na rzecz kultu, sportu czy charytatywnie, a druga strona, w tym przypadku miasto, chce ten podmiot wesprzeć poprzez darowanie mu ziemi. Czy ja to dobrze rozumiem?
W dużym uproszczeniu tak. Z tym, że powiedziałabym na nie tyle, że druga strona chce, ile może. Ponieważ sprzedaż nieruchomości następuje na wniosek, natomiast ten wniosek przez podmiot uprawniony, czyli albo wojewodę, albo radę miasta na przykład, czy też sejmik, może nie zostać uwzględniony.
Jak sami i same słyszycie, mamy w Polsce przepisy, które pozwalają w 2023 roku w świetle prawa oddawać Kościołowi katolickiemu grunty miejskie i pozamiejskie. Ale dlaczego samorządowcy to robią? Przecież zwłaszcza w miastach ziemia jest na wagę złota. Zaczęłam od tego podcast. Jest droższa niż złoto. Brakuje miejsca pod szkoły, co pokazuje przypadek Odolański. Mieszkańcy wolą parki niż świątynie, co pokazuje przykład Ursynowa znów z Warszawy. No i wszędzie brakuje budynków mieszkalnych. Co wybory parlamentarne, samorządowe, politycy i polityczki obiecują, że będzie więcej mieszkań. A jednocześnie ci sami politycy i polityczki oddają Kościołowi ziemię, głosują za takimi decyzjami i utrzymują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Włodarze miast z jakiegoś powodu wciąż wspierają Kościół katolicki, chyba najbogatszą instytucję w Polsce, zasobną w grunta, budynki i w brak opodatkowania. Dlaczego to robią? Odpowiedzi poszukałam w swojej własnej redakcji, a konkretnie u mojego redakcyjnego kolegi, który od kilku dobrych lat prowadzi dziennikarskie śledztwa dotyczące Kościoła. Może on wyjaśni, dlaczego w 2023 roku gminy, powiaty, miasta wciąż oddają Kościołowi ziemię. Moim rozmówcą jest Daniel Flis, dziennikarz śledczy OKO.press. Witaj, dzień dobry w powiększeniu.
Dzień dobry, cześć.
Przepisy, jak wskazywała przed chwilą w powiększeniu Agnieszka Filak, przepisy mówią, że gminy, powiaty mogą, ale nie muszą oddawać ziemi Kościołowi. A mimo to Kościołowi ziemię oddają. Ty zajmujesz się tym zjawiskiem od dawna. Jak nazwałbyś przyczynę takiego postępowania polskich samorządów?
Przyczyn jest kilka. Wydaje mi się, że czasem zupełnie uczciwie władze samorządowe mogą być przekonane, że Kościół jest potrzebny na danym osiedlu. Można się spodziewać, że część mieszkańców, potencjalnie wyborców, to są osoby wierzące, które potrzebują Kościoła, więc tutaj samorząd dba po prostu o ich interes, wydając za procent czy dwa działkę pod Kościół. Więc w ten sposób realizuje potrzeby społeczności. Często okazuje się jednak, że ta społeczność wcale nie chce kościoła, albo przynajmniej znacząca jej część. Czytałem o wielu przypadkach, w których mieszkańcy bardzo gwałtownie protestowali przeciwko budowie kościoła.
Bo woleli szkołę albo przedszkole.
Tak, bo woleli szkołę, przedszkole, bo na nowym osiedlu deweloper nie pomyślał o tym, żeby zostawić miejsce na usługi publiczne. No i bardziej potrzebna była im szkoła czy przedszkole. Znam taki przykład z Lublina. Na nowym osiedlu miasto miało 3 wolne działki do zagospodarowania. I mieszkańcy domagali się, żeby na przynajmniej jednej z tych działek powstało właśnie przedszkole, dom kultury, miejsce, w którym mogliby się spotykać. Bo na tym nowym osiedlu nie było żadnej przestrzeni publicznej. Prezydent Lublina zamiast tego dał jedną z tych działek kościołowi, to znaczy sprzedał z bonifikatą. Przez kilka lat kościół nie zbudował tam kościoła, to znaczy ta działka stoi wolna. Natomiast przedszkole rzeczywiście udało się zdobyć, ale powstało ono na działce, którą kościół miał skądinąd i teraz miasto wynajmuje tę przestrzeń od kościoła i płaci co roku czynsz warty miliony złotych. W takich przypadkach no nie można mówić, że prezydent, że władze samorządowe działają na korzyść mieszkańców.
Podobny przykład podawała warszawska radna Agata Diduszko-Zyglewska, która wskazywała, że miasto oddaje działkę na Odolanach kościołowi, a w tym samym czasie płaci ciężkie pieniądze temu samemu kościołowi za ziemię, na której stoi jeden z warszawskich teatrów. I tam suma jest rynkowa jak najbardziej. Natomiast w drugą stronę to tak nie działa. No to już wiemy, że tak się dzieje. Powiedziałeś, że jedną z przyczyn jest to, że gmina myśli, że mieszkańcy potrzebują świątyni nowej. A jakie są te inne przyczyny?
Myślę, że często władze samorządowe po prostu chcą mieć księdza po swojej stronie. Albo księdza danej parafii, albo księdza biskupa. Bo kiedy mówimy o włodarzach dużych miast, to taki prezydent dużego miasta musi zważyć z jednej strony poparcie, jakie oferuje mu mieszkaniec, grupa mieszkańców jakiegoś osiedla, gdzie ma powstać parafia i gdzie ma wydać tę działkę, a z drugiej strony poparcie biskupa, który ma wpływ nie tylko na mieszkańców tego osiedla, ale całego miasta, gdzie takich parafii jest kilkadziesiąt, powiedzmy, i gdzie w dniu wyborów w kościołach no, może się pojawić przekaz niekorzystny w mniej lub bardziej bezpośrednio osób dla danego prezydenta.
Ale w ręce kościoła nie trafiają wyłącznie grunty miejskie. Również gminy oddają grunty rolne, na których nie powstają świątynie w środku pola kapusty, a mimo to kościół o takie ziemie walczy. Dlaczego? Po co mu to całe bogactwo? Przecież koniec końców jest kościołem, a nie deweloperem czy handlarzem ziemią.
Jedno nie wyklucza drugiego. Kościół jest kościołem, ale kościół też ma swoje potrzeby. Zwykle, kiedy piszę o finansach kościoła, odpowiedzią na tego typu pytania jest: potrzebujemy na remonty z naszych zabytkowych świątyń. Tłumaczą się, że wiernych jest coraz mniej, że wpłacają nie tyle, ile trzeba, że składki, taca, opłaty za sakramenty wnoszone dobrowolnie, nie wystarczają na pokrycie wszystkich potrzeb.
Zatrzymajmy się na tym. Z jednej strony wiernych jest coraz mniej i to wiemy, to wynika z badań, ze statystyk. Powołań jest coraz mniej, czyli tych pracowników kościoła, że tak to ujmę, jest coraz mniej, a jednocześnie kościół chce nowych działek pod budowę świątyń. To albo jedno, albo drugie. Coś tu się nie zgadza.
Mimo wszystko cały czas muszą inwestować w nowe franczyzy, jak to mówi mój znajomy ksiądz. Tam, gdzie powstaje nowe osiedle, no, jest okazja do zbierania datków. A płacić za zabytki trzeba w innych miejscach, które się właśnie często wyludniają, gdzie są już tylko starsi ludzie z skromnymi emeryturami. A brakuje też systemu redystrybucji finansów w kościele. Nierównomiernie rozłożone są te wyspy bogactwa i biedy w kościele.
Dlaczego jeszcze kościół tak chętnie gromadzi te grunta rolne? Czy rzeczywiście to wszystko jest mu potrzebne ze względu na utrzymywanie infrastruktury? Czy tu są jeszcze jakieś inne powody?
Domyślam się, że kościół zabezpiecza po prostu swoją przyszłość. Może się zdarzyć, że jeśli nie ten rząd, to kolejny albo rząd, nie wiem, który powstanie za 10 lat czy 12, pozbawi Kościół jakichś przywilejów. Nie jest to zupełnie od niego zależne. Zmiana nastawienia do Kościoła jest dosyć gwałtowna. Księża, biskupi to widzą, więc muszą szybko dostosować swój model biznesowy do okoliczności.
I tu dotykamy chyba punktu najważniejszego. Z jednej strony zwracasz uwagę na to, że zmienia się stosunek społeczny do Kościoła i do jego bogactwa, a z drugiej strony gminy wciąż chętnie i gęsto, jak Polska długa i szeroka, oddają swój majątek, czyli też nasz wspólny majątek, właśnie Kościołowi katolickiemu, ale też innym kościołom. Dlaczego gminy nie idą tą samą ścieżką zmiany mentalnej, co mieszkańcy i mieszkanki miast czy powiatów?
Mogę się domyślać, że włodarze gmin są często w innej grupie wiekowej niż ta, która się tak szybko sekularyzuje. Bo osoby, powiedzmy, w wieku 50+, są przeciętnie dużo bardziej religijne niż osoby w wieku lat 20 i 30. Nie mówiąc już o młodszych rocznikach. Dlatego taki burmistrz czy prezydent, który rządził daną gminą przez 20 lat i przez 20 lat dobrze się dogadywał z biskupem czy księdzem proboszczem, no nie zmieni swoich przyzwyczajeń tylko dlatego, że zobaczy statystyki GUS-u. Ale też dobrze wie, jak wygląda struktura jego wyborców. I często właśnie on zabiega o tych wyborców, którzy są w jego wieku i starsi. Dlatego opłaca mu się spełniać życzenia proboszcza, nawet jeśli widzi, że jest opór wśród młodszych mieszkańców, którzy są, powiedzmy, po 30, mają dzieci i w związku z tym potrzebują przedszkola, a nie potrzebują kościoła.
Daniel Flis, dziennikarz OKO.press, odsyłam was do jego tekstów, całej masy różnego rodzaju przykładów dotyczących tego, jak chętnie i łatwo oddajemy Kościołowi nasz wspólny majątek. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.
I wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Żadnego problemu tu nie rozwiązaliśmy, ale mam wrażenie, że wszyscy i wszystkie nauczyliśmy się czegoś nowego. Takie w końcu jest cel powiększenia. Moim zdaniem bardzo przyjemnie jest się oburzać, ale jeszcze przyjemniej jest się oburzać, kiedy wiemy, na co dokładnie się oburzamy. I z tą optymistyczną myślą zostawiam was, mówiąc do usłyszenia do następnego odcinka.
To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska@oko.press. Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.press na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.